Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. No jak wiecie, ostatnią sensacją, która właściwie rozpala nasze głowy od dni kilku, jest ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego nowy program, no nie tylko gospodarczy, ale my się zajmiemy głównie gospodarczymi jego akcentami. Program o nazwie Nowy, nie, właściwie nie nowy, bo on w międzyczasie zmienił nazwę, Polski Ład. W ramach tego programu planowane są od przyszłego roku już, począwszy, głębokie zmiany na wielu polach, w tym także tych, które zahaczają o nasze portfele. I najważniejsze z tych pól to są pola nieruchomościowe i podatkowe. No i może trochę jeszcze powiedziałbym prokreacyjne. Jeśli chodzi o podatkowe, to tylko pokrótce zreferuję rzecz w tym, że w ramach Polskiego Ładu ma nastąpić zwiększenie kwoty wolnej od podatku w taki sposób, że pierwsze 30 tysięcy złotych, które zarobimy, nie będzie w ogóle opodatkowane. Dla przypomnienia powiem, że w tej chwili to jest dla niektórych podatników 8 tysięcy złotych, a dla większości podatników są to 3 tysiące złotych. Taki pieniądz w ciągu roku można zarobić dziś, żeby nie zapłacić podatku PIT. Od tego. I ta kwota wzrośnie do 30 tysięcy złotych. Drugą zmianą jest przesunięcie progu, od którego płaci się nie 17, tylko 32% podatku PIT. I ten próg dzisiaj wynosi nieco ponad 85 tysięcy złotych, brutto oczywiście. I ma zostać przesunięty do 120 tysięcy złotych brutto. Czyli każdy, kto zarobi do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, będzie płacił tylko od całości tego dochodu tylko 17% podatku. Do tej pory płacił od tej nadwyżki, tam powiedzmy 35 tysięcy złotych brutto, 32% podatku. No i będzie też trzecia zmiana. No te dwie są w sposób oczywisty pozytywne, bo z jednej strony nie płacimy podatku w ogóle od 30 tysięcy złotych brutto, które zarobimy w pierwszej kolejności, a z drugiej strony możemy więcej zarobić płacąc tylko 17% podatku PIT. Trzecia zmiana jest zdecydowanie mniej korzystna, albo powiedziałbym, że radykalnie niekorzystna. Mianowicie polega ona na tym, że składka zdrowotna, którą już dziś płacimy, ona wynosi 9% naszych wynagrodzeń. W przypadku przedsiębiorców to jest co najmniej 380 zł miesięcznie. Większość przedsiębiorców właśnie taką kwotę miesięcznie odprowadza. Tak, składka zdrowotna, dzisiaj możemy ją odpisywać od podatku, a w przyszłości prawdopodobnie nie będziemy mogli tego robić. To oznacza de facto, że taka efektywna stopa opodatkowania naszych pieniędzy wzrośnie właśnie o tę składkę zdrowotną. W przypadku przedsiębiorców będzie to o 9% wzrost, w przypadku osób, które są na etatach, to będzie wzrost o niecałe 8%, bo tam są pewne niuanse podatkowe, w które tutaj bym nie chciał wnikać. Tak czy siak mamy tak naprawdę program zmian w podatkach, który się składa z trzech części i dopiero złożenie tych wszystkich trzech części pozwala odpowiedzieć, kto zyska, kto straci. Tak najogólniej rzecz ujmując, też nie wchodząc za głęboko w szczegóły, wygląda na to, że każdy, kto zarobi do 5 tysięcy złotych na rękę miesięcznie, raczej na tym skorzysta, bo ta kwota wolna raczej zadziała dla takich osób bardziej na plus niż konieczność czy zakaz odliczania od podatku składki zdrowotnej zadziałałby na minus. Natomiast jeśli ktoś zarabia 6-7 tysięcy złotych miesięcznie na rękę albo więcej, to raczej do tego interesu dopłaci, bo to co zyska dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku i ewentualnie dzięki temu, że zapłaci trochę niższy podatek od trochę wyższych zarobków, no to wszystko mu się zniweluje i to z naddatkiem niestety tą nieodliczalną już składką zdrowotną. To jest ten pakiet podatkowy, jeśli chodzi o Polski Ład. Jest też pakiet prokreacyjny, tak bym go nazwał, i on jest o tym, że każde dziecko, które przyjdzie na świat prawdopodobnie już od przyszłego roku, bo tak Zjednoczona Prawica planuje skalibrowanie tego programu. No, by rodzice będą mogli wystąpić o 12 tysięcy złotych takiej specjalnej, dodatkowej zapomogi, czyli oprócz tego, że będzie 500+, że jest ulga na dziecko, że jest kosiniakowe i że jest 300+, wyprawka, no ale to dla dzieci szkolnych dopiero, będzie jeszcze takie 12 tysięcy wypłaty, którą będzie można brać w ciągu 12 miesięcy w ratach albo w ciągu 24 miesięcy w ratach, po tym jak dziecko skończy jeden rok. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie, to właściwie jest taki główny pomysł, jeśli chodzi o wspieranie posiadania dzieci. No nie, może jest jeszcze powiedzmy druga rzecz, ale ona już tak naprawdę się łączy z rynkiem nieruchomości i o tym bym chciał, żebyśmy częściowo porozmawiali dzisiaj podczas naszego podcastu. Ta część nieruchomościowa składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, młody człowiek w wieku od 20 do 40 lat będzie mógł pójść do Banku Gospodarstwa Krajowego i poprosić o 100 tysięcy złotych gwarancji kredytowej, z którą to gwarancją będzie mógł pójść do banku po kredyt hipoteczny i nie będzie musiał dzięki tej gwarancji mieć wkładu własnego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz polega na tym, że jeśli w jakimś czasie w tej nowej nieruchomości, w tym domu czy mieszkaniu kupionym na kredyt pojawią się dzieci, to już od drugiego dziecka będzie można wystąpić o to, żeby państwo, czyli ogół podatników, spłacił część tego kredytu hipotecznego. No i po urodzeniu się drugiego dziecka to ma być, będzie można poprosić o to, żeby państwo spłaciło 20 tysięcy złotych takiego kredytu hipotecznego, przy trójce dzieci bodaj to ma być 60 tysięcy złotych i przy jakiejś dość dużej już liczbie dzieci, nie pamiętam czy to będzie czwórka czy nawet więcej, nawet i 150 tysięcy złotych państwo nam zwróci tego kredytu. No i takie są te trzy elementy, powiedzmy sobie, gospodarcze, zahaczające najbardziej o naszą kieszeń tego programu Polski Ład. Do dzisiejszego podcastu wybraliśmy sobie element, o którym tak naprawdę, który wygląda najciekawiej i o którym stosunkowo najmniej wiadomo. Spróbujemy Wam wyjaśnić, na czym mają polegać te elementy wspierające możliwość zakupu mieszkania przez młodych. Czy to rzeczywiście będzie tak, że warto wstrzymać się dzisiaj z kupowaniem mieszkania na kredyt i poczekać, aż rząd zacznie do tego interesu nam w jakiś sposób, no może nie tyle dopłacać, ale nam pomagać. W zgłębieniu tego dylematu i tego zagadnienia będą mi dzisiaj pomagali Maciek Bednarek, witaj Maćku.
Dzień dobry.
Oraz powracający z krótkiego urlopu nad morzem Irek Sudak, cześć Irku.
Dzień dobry.
No i ja może bym zaczął od Maćka, bo chwilę przed nagraniem rozmawialiśmy z Maćkiem i próbowaliśmy sobie tak narysować, jak to może działać ta gwarancja kredytowa, czyli ta sytuacja, w której przychodzę do Banku Gospodarstwa Krajowego, no jeszcze nie wiemy, czy to będzie ten bank, ale tylko on w Polsce się zajmuje gwarancjami, więc pewnie tak. Proszę o tę gwarancję, no nie wiem, jakie muszę spełnić warunki, żeby je dostać i potem idę z tym kwitem do banku i po kredyt hipoteczny. I ten bank prawdopodobnie, a może i nie, będzie mnie witał z otwartymi ramionami, rozciągnie przede mną czerwony dywan i zarzuci mnie gotówką potrzebną na zakup mojego pierwszego mieszkania. No może tak, może nie. Maćku, jak to może twoim zdaniem wyglądać? No, mało wiemy, ale myślę, że możemy troszeczkę tutaj przynajmniej pospekulować w oparciu o tę wiedzę, jak mniej więcej działają tego typu instrumenty, jak takie gwarancje kredytowe. To rzeczywiście twoim zdaniem będzie tak, że ten młody człowiek będzie miał dużo łatwiejszy dostęp do mieszkania?
Niekoniecznie. Po ogłoszeniu tego Polskiego Ładu mam wrażenie, że ekipa rządząca przyznała się do tego, że nie potrafi budować mieszkań na wynajem. Bo rząd ogłasza nowy program, w ramach którego będzie można dostać taką dopłatę na spłatę oraz gwarancję na wkład własny. Natomiast nikt nie powiedział, a co z programem Mieszkanie Plus, które PiS, kiedy obejmował władzę, ogłosił. To miał być właśnie system budowy tanich mieszkań przy pomocy rynku komercyjnego, czyli deweloperów. I miał zastąpić te poprzednie programy, które polegały właśnie na jakiś sposób dofinansowaniu tego rynku komercyjnego. Czyli mieliśmy mieszkanie dla młodych, gdzie była dopłata do wkładu własnego, a wcześniej mieliśmy program Rodzina na swoim, gdzie przez kilka lat rząd z naszych oczywiście podatków dopłacał do oprocentowania tego kredytu. I teraz wygląda na to, że PiS jak gdyby wraca do tych poprzednich projektów, czyli będzie jak gdyby wspierał ten rynek komercyjny tymi dopłatami, czy tą będzie kusił, no jeżeli będziemy mieć dużo dzieci, tą spłatą kredytu. Czyli to jest jak gdyby powrót do tych starych programów, co z rynkiem najmu, nie wiadomo. Natomiast no pytanie, czy ten powrót jest dobry, czy to młodym ludziom pomoże. PiS tym rozwiązaniem chce, czy Zjednoczona Prawica chce ułatwić młodym ludziom dostęp do kredytu, czy faktycznie tak to będzie, no bo tak jak powiedziałeś, przychodzi młody człowiek z tą gwarancją, nie musi mieć żadnych oszczędności, tylko zwróćmy uwagę na to, czy bank udzieli mu tego kredytu, to po pierwsze, ponieważ no, to jest młody człowiek, który pewnie dopiero będzie wchodził na rynek pracy. Jeszcze nie wiadomo, gdzie on będzie żył, co on będzie chciał robić, ile będzie zarabiał. Kredyt to jest zobowiązanie na wiele, wiele lat. I pytanie, czy tak naprawdę ci młodzi ludzie nie zostaną odprawieni z kwitkiem, albo będą musieli za kredyt zapłacić już z góry dużo więcej. Marża kredytowa jest to, często się o tym zapomina, na tej części bank zarabia, ale często powinno się mówić marża ryzyka, czyli bank jest w stanie zaproponować niższą marżę osobie, która ma solidne dochody, ma ten wkład własny, tak, jeżeli mamy ten wkład większy, no to możemy liczyć na niższą marżę. I co w takim razie zaproponują banki takim ludziom? Czyli albo te osoby nie dostaną kredytu, albo ten kredyt będzie dużo, dużo większy, dużo droższy. Mamy oczywiście dzisiaj rekordowo niskie stopy procentowe i kredyt jest tani. Natomiast no, taki młody człowiek mógłby startować już z wyższą marżą, z wyższym oprocentowaniem.
Jedną rzecz trzeba wyraźnie podkreślić, jeśli mówimy o tej gwarancji kredytowej, która ma ułatwić żywot młodym ludziom. A gwarancja kredytowa to nie jest żywy pieniądz. To znaczy to jest taki papier, z którym można pójść do banku i który de facto jest takim odpowiednikiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. To znaczy on gwarantuje, że jeśli ja nie spłacę kredytu, to ten bank, który taką gwarancję kredytową wystawił, weźmie na siebie zwrócenie określonej kwoty, no tutaj mówimy o tych przysłowiowych 100 tysiącach złotych, temu bankowi, który mi udzielił kredytu. Ja to oczywiście w jakimś sensie zmniejsza ryzyko tego banku, który mi udzielił kredytu, no bo przynajmniej no, ma pewność, że jeśli wszystko mi się w życiu posypie i nie będę miał pieniędzy i nie będzie jak ze mnie ściągnąć tych pieniędzy, no to przynajmniej te 100 tysięcy złotych odzyska. Ale to przecież nie oznacza, że to nie będzie żywy pieniądz po pierwsze. A więc jeśli mieszkanie kosztuje 400 tysięcy złotych, to ja i tak za nie będę musiał zapłacić te 400 tysięcy złotych i wziąć kredyt na 400 tysięcy złotych i spłacać te 400 tysięcy, a nie mniej. No a z drugiej strony tak naprawdę to niekoniecznie musi oznaczać zmniejszenie, to o czym powiedziałeś, zmniejszenie ryzyka kredytowego, bo to, że klientowi ktoś tam gwarantuje jakąś kwotę, nie oznacza, że ten klient nie jest ryzykowny. No i oczywiście to też powiedziałeś, Maćku, też chciałbym jeszcze raz podkreślić, to i tak zabezpieczeniem spłaty i taką gwarancją wiarygodności kredytowej każdego człowieka są jego zarobki, więc jeśli ktoś mało zarabia, jest dopiero na dorobku, nie ma jeszcze takiej dobrze płatnej pracy, żeby go było stać na zakup drugiego mieszkania, no tutaj żadna gwarancja mu nie pomoże. No i właśnie i tutaj dochodzimy do drugiej kwestii, o której chciałbym porozmawiać z Irkiem Sutakiem, a mianowicie o tym, czy ten program może wpłynąć na ceny mieszkań i ewentualnie w jaki sposób. Ja mam dwie wątpliwości co do tego pomysłu. Po pierwsze taką, że jednak nie wiem, czy w przypadku młodych ludzi trzeba ich namawiać i wspierać do tego, żeby jak najszybciej kupili własne mieszkanie w sytuacji, w której rzeczywiście jeszcze nie wiedzą, jak się ich życie potoczy. A druga kwestia to jest właśnie pytanie o to, czy przypadkiem to nie jest kolejny pomysł, który może spowodować wzrost cen nieruchomości. No i owszem, będzie miał człowiek młody możliwość wzięcia gwarancji kredytowej na mieszkanie, na której tak go nie stać, bo ono jest coraz droższe, drogie i coraz droższe. I jak ty to, Irek, widzisz, czy jak nie wiem, patrzysz na działanie tego typu mechanizmów w innych krajach, czy też ogólnie jak rozmawiasz z ludźmi mającymi coś wspólnego z rynkiem nieruchomości, to oni są raczej entuzjastycznie nastawieni do tego instrumentu, czy też niespecjalnie?
Ja bym zaczął od tego, co mnie uderzyło w prezentacji premiera, kiedy zaczął mówić właśnie o programie mieszkaniowym. To dwie takie sprzeczne informacje i dwa sprzeczne dyskursy, bo powiedział z jednej strony, że mamy, co jest prawdą, rekordowo dużo danych mieszkań w ubiegłym roku, które sprzedają się na pniu. Popyt jest bardzo duży. Skoro jest tak dobrze, no to po co w takim razie interweniować na rynku i coś w nim zmieniać. Z drugiej strony, jak się popatrzy na dane, ile osób nie stać na mieszkanie, ile osób czeka w kolejce po lokal, czy to komunalny, czy socjalny, to są to liczby rzędu 600-800 tysięcy rodzin, czyli całkiem sporo, biorąc pod uwagę tych 100-200 tysięcy mieszkań, które do tej pory rocznie oddawaliśmy do użytku. Można powiedzieć, że jakieś zmiany na rynku co do wkładu własnego i tego, jak i komu udzielać kredytu, są potrzebne. Pytanie tylko, czy ta propozycja, która jest w tej chwili na stole, która ma być procedowana przez rząd już we wrześniu tego roku, tak wynika z zapisu w Nowym Ładzie, czy jest optymalna z punktu widzenia tych wszystkich osób, które mają w tej chwili utrudniony dostęp do kredytu? Zapytałeś się o ceny mieszkań. Wydaje się, że rząd bogatszy o doświadczenia poprzednich programów, czyli rodziny na swoim i mieszkania dla młodych i tego, że no de facto jest konsensus co do tego, że one wpłynęły na wzrost tak naprawdę cen, już na wstępie zapowiedział ustalenie limitu ceny metra kwadratowego mieszkania, które będzie się kwalifikować do programu. Nie wiemy, czy to będzie jedna miara dla całej Polski. To byłoby złym rozwiązaniem, ponieważ różnice w cenach są ogromne, zarówno jeśli chodzi o miasta, jak i o przecież dzielnice. Także ja się obawiam, że może być tak, że te mieszkania, które po prostu są w tej chwili tańsze, mogą doszlusować do tego potencjalnego limitu cen, a te, które są ciut droższe, mogą, to akurat dobra wiadomość, ich stawki mogą być lekko obniżone, jeżeli na przykład zabrakłoby popytu, albo deweloperzy znajdą inny sposób, żeby spełnić kryteria. Na przykład znowu zaczną się, jak przy okazji programu Mieszkanie dla Młodych, dzielenie lokali na dwa mniejsze po to, żeby zmieścić się w limicie zarówno powierzchni, jak i cen. Warto jednak dodać, że w tym momencie jeszcze nie wiemy, czy będą jakieś kryteria powierzchniowe.
W poprzednim programie były, tak? I one były różnicowane ze względu na województwo. Pamiętam dobrze, że to nawet deweloperzy reklamowali swoje nowe inwestycje właśnie, że to jest inwestycja pod MDM, czyli że spełnia te kryteria. To był taki wabik i faktycznie te ceny nieruchomości musiały troszkę spaść, żeby się w ten limit zmieścić, a to z kolei nakręcało popyt na te mieszkania.
Mnie jeszcze jedna rzecz bardzo zainteresowała, mianowicie premier użył takiego sformułowania zdolność kredytowa i zdolność czynszowa. I powiedział, że ten program, czyli mieszkania bez wkładu własnego, jest skierowany do osób, które mają zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej. Ponieważ nie znamy jeszcze szczegółów, nie wiemy dokładnie, jak będzie działać ta gwarancja, trudno ocenić, jak ta zdolność czynszowa zamieni się na zdolność kredytową. Natomiast ja oczami wyobraźni widzę już na przykład takie dwie rodziny, na przykład nowaków, którzy mają zdolność czynszową polegającą na tym, że zarabiają na umowie o pracę na przykład, nawet dwie średnie krajowe. Ale ponieważ nie mają wkładu własnego, bo wydają pieniądze zamiast na ratę, to na czynsz, nie mają zdolności kredytowej. Zastanawiam się, czy to na przykład dla takich osób nie będzie ten program skierowany i czy to w dłuższym terminie wpłynie na rynek najmu, czyli po prostu odpłynięcie klientów, odpłynięcie tych osób, które w tej chwili wynajmują mieszkanie, mimo że mają, prawda, tych, nie wiem, tam powiedzmy 2-3 tysiące złotych na czynsz, ale nie mają zdolności kredytowej. Czy nie będzie tak, że ci najlepsi lokatorzy, najbardziej solidni i sumienni po prostu odpłyną z rynku i ci, którzy inwestowali w mieszkania na wynajem, no znowu będą poszkodowani? Słuchajcie, mam takie pytanie fundamentalne, bo wcześniej powiedziałeś o programach Rodzina Swoim czy MDM, czyli dopłaty do wkładu własnego, teraz ten wkład własny ma być gwarantowany, a czemu po prostu nie zrezygnować z tego wkładu własnego?
No ale który bank zrezygnuje z wkładu własnego w sytuacji, w której no, jest to taki podstawowy wymóg bezpieczeństwa, no właśnie, obowiązujący właściwie na całym świecie, bo do czego służy wkład własny? No, przede wszystkim to jest rodzaj takiej gwarancji, nie, że człowiek, który się ubiega o kredyt, ma pewną zdolność gromadzenia oszczędności. To oznacza, że no, można mu zaufać w kontekście 20-30-letniego zobowiązania, tak?
No tak, ale jeżeli to jest zdolność, zastanówmy się teraz przez chwilę, no bo to może w takim razie ta zdolność czynszowa powinna być takim kryterium wiarygodności finansowej, no bo jeżeli ktoś potrafiłby udowodnić, że przez ostatnie 5-10 lat solidnie płacił ratę czynszu i przez tą ratę czynszu zapłacił, no nie wiem, powiedzmy 100-200 tysięcy złotych, no to można powiedzieć, że jest nie gorzej wypłacalny niż osoba, która na przykład odziedziczyła pieniądze na wkład własny, a prowadzi hulaszczy tryb życia.
Tak, to jest rzeczywiście tu jedna z, ta pierwsza z funkcji, o których powiedziałem, to ta zdolność czynszowa ją wypełnia, bo to rzeczywiście nie ma większego znaczenia, czy ja potrafię zorganizować 200 tysięcy złotych w jakimś czasokresie na to, żeby spłacać raty kredytu, czy też te 200 tysięcy umiem zorganizować po to, żeby płacić komuś czynsz. Natomiast tam jest jeszcze druga funkcja tego wkładu własnego, to polega na tym, że no, te mieszkanie ma jakąś wycenę i ty wkładając ten wkład własny, no on w idealnych warunkach powinien wynosić 20 zł lub 20% wartości nieruchomości lub więcej, no de facto zapewniasz też, że tę nieruchomość włożyłeś tam własne pieniądze, więc zapewniasz, że ta nieruchomość jest no, wysoka jakościowa, spełnia twoje oczekiwania, że ma wartość rynkową, no bo gdyby jej nie miała, to nie musiałbyś, to nie włożyłbyś tam swoich ciężko zarobionych pieniędzy. I tutaj się obawiam, czy brak tej zdolności, brak wymogu zdolności by wkładu własnego przypadkiem nie, no, tego elementu by nie zaburzył, no bo tam, gdzie nie musisz włożyć własnych pieniędzy, właściwie tylko bank cię finansuje, no to możesz podejmować, powiedzmy, bardziej ryzykowne decyzje. I, no, to może być pewna blokada rzeczywiście. Nie wiem, na ile się ze mną zgodzisz.
Jest to na pewno ciekawy punkt widzenia. Zastanawiam się tylko, czemu nadzór tak późno dostrzegł te zalety wkładu własnego.
No, bo wcześniej mieliśmy kredyty frankowe, w których był nawet, przypomnę, ujemny wkład własny.
130%.
Na 130% wartości nieruchomości. To były czasy. No ale teraz zapłacimy za to, a w każdym razie banki zapłacą za to kilkadziesiąt miliardów złotych. Pewnie część z tych pieniędzy przerzucą na nas, wszystkich klientów, w ramach zamiatania tej afery frankowej. Jedna rzecz tak naprawdę jest z mojego punktu widzenia najważniejsza w tym, jeśli mówimy o tych programach wspierania mieszkalnictwa zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawicę, że to tak naprawdę nie widać takich, no nie, jest jak jeden element, a za chwilę o nim powiemy, ale nie widać jakiejś bardzo takiej zakrojonej akcji na rzecz tego, żeby mieszkań było po prostu więcej, żeby rynek najmu rozwinąć, żeby człowiek, który nie ma własnego mieszkania, a też no, nie chce mieć własnego mieszkania, nie miał problemu ze znalezieniem dla siebie lokalu na rynku, no bo dopóki nie będziemy mieli więcej mieszkań, to nie ma znaczenia, czy będą gwarancje, czy będą kredyty bez wkładu własnego, bo te mieszkania po prostu będą coraz droższe, a jeśli będą coraz droższe, to coraz mniej ludzi będzie na nie stać, tu żadna gwarancja nie pomoże.
A co o pomysłach na rozwój mieszkalnictwa zapisanych w Polskim Ładzie, mówią eksperci? Posłuchajcie krótkiej rozmowy, którą przeprowadziłem z panią Katarzyną Przybylską z Fundacji Habitat for Humanity Poland. Jak pani odebrała, jak pani ocenia te rozwiązania, zwłaszcza ten wkład własny? Czyżby rząd wycofał się z tego swojego flagowego pomysłu, czyli wspierania budowy mieszkań na wynajem?
Ja przyjęłam te zapowiedzi z dużym zaskoczeniem. Wydały mi się być dość odległe od tego, co było zakładane w Narodowym Programie Mieszkaniowym i realizowane potem na przykład w programie Mieszkanie Plus, gdzie jednak po raz pierwszy chyba w nowoczesnej historii Polski w ostatnich trzech dekadach w sposób systemowy mówiono o tym, że to, czego potrzebuje polski rynek mieszkaniowy, to jest właśnie mieszkalnictwo dostępne cenowo, czyli mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu. Tamte rozwiązania wydawały się w założeniu być dobre i wypełniać pewną lukę na polskim rynku. Wiemy, że Mieszkanie Plus nie przyniosło zakładanych rezultatów. Te rezultaty były dość niewielkie w porównaniu do tego, co szacowano na początku programu. I do tego też się premier Morawiecki odwołał w trakcie swojego wystąpienia, mówiąc, że rząd przyznaje się do pewnych potknięć czy do niedociągnięć i właśnie wyciągając wniosek z tego, co się wydarzyło w ostatnich latach, proponują te nowe rozwiązania. Więc ja trochę to odebrałam jako taki sygnał, że jednak nie udało się z tym mieszkalnictwem na wynajem i wróćmy do rozwiązań, które były już gdzieś praktykowane, ale zmieńmy je trochę, zweryfikujmy je trochę, no bo jednak nie mówimy w tym pierwszym punkcie tej gwarancji, nie mówimy o dopłacie do kredytu, tylko o zagwarantowaniu tego wkładu własnego, czyli de facto możliwości udzielania kredytów bez wkładu własnego. Myślę, że można spojrzeć na ten przez różowe okulary na moment, czyli jest to o tyle lepsze rozwiązanie właśnie, że nie będzie tej żywej gotówki, która pójdzie za człowiekiem, tylko sama gwarancja, co powinno ograniczyć trochę te negatywne efekty, które widzieliśmy przy wcześniejszych programach, czyli na przykład kupowanie mieszkań droższych, czy mieszkań większych, czy mieszkań takich, żeby się wpisały w jakieś parametry, bo jednak ten człowiek, który będzie brał kredyt, będzie musiał wziąć kredyt na 100% tej kwoty, którą potrzebuje i będzie musiał potem ten kredyt spłacić. I tutaj jakby pozytywnym jest to, że gwarancja jednak jest trochę łagodniejszym rozwiązaniem, czy mniej obciążającym rozwiązaniem dla na przykład budżetu niż bezpośrednia dopłata, ale też rodzi nowe ryzyka, bo jeżeli ludzie nie będą wkładu własnego uiszczali, to tak naprawdę nie stosujemy pewnego mechanizmu zabezpieczającego przed braniem kredytów przez osoby, które na to naprawdę nie stać. Bo też na ten wkład własny patrzymy trochę jako takie zabezpieczenie banku, dodatkową weryfikację tego, czy dane gospodarstwo domowe po prostu udźwignie koszty kredytu. Ten kredyt, jeżeli teraz osoba wpłaciłaby 20% wkładu własnego, no to bierze kredyt na 80% kwoty, której potrzebuje. Jeżeli musi wziąć kredyt na 100% kwoty, którą potrzebuje, no to już rata tego kredytu też będzie wyższa. Jeżeli takiej rodzinie podwinie się noga, coś pójdzie nie tak, to tak naprawdę możemy być jakby u progu nowego kryzysu, podobnego do kryzysu frankowego, czyli znowu będzie powstawała duża grupa ludzi, którzy wezmą kredyty, na które ich nie stać.
Jak tym ludziom pomagać? 25-30 lat, jaki tutaj mamy złoty środek?
Złotego środka to prawdopodobnie nie mamy. Gdybyśmy go mieli, to byśmy już rozwiązali kryzys mieszkaniowy, w którym trwamy od dłuższego czasu. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze no, koniecznym jest jednak postawienie, mocne postawienie na rynek taniego, przystępnego cenowo najmu, czyli rynek, którego w Polsce tak naprawdę nie mamy. W Polsce mamy ponad 80% gospodarstw domowych, którzy są właścicielami domów i mieszkań, w których mieszkają. Więc jesteśmy na szarym końcu Unii Europejskiej pod tym względem. Dla porównania w Niemczech no to jest mniej niż 60%. Także ten najem, tak jak pan wspomniał też o charakterystyce trochę tej grupy, osoby młode, które kończą studia, dopiero zaczynają swoją tak zwaną karierę mieszkaniową, chcą się wyprowadzić od rodziców, przy czym zaznaczmy, że w chwili obecnej jednak znakomita większość z tych ludzi po prostu dalej mieszka z rodzicami. Mamy w Polsce bardzo, bardzo wysoki odsetek, ponad 40% młodych dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami w dalszym ciągu. No i jeżeli chcą się wyprowadzić od tych rodziców, to tak naprawdę nie bardzo mają gdzie, bo mają do wyboru albo wynajęcie bardzo drogiego mieszkania na niewielkim rynku prywatnym, albo no próba dostania mieszkania komunalnego, na które bardzo trudno spełnić kryteria i ten zasób też wiemy, że jest za mały, albo właśnie zaczynają wtedy, mieszkając z rodzicami, odkładać na wkład własny, żeby kupić sobie mieszkanie w perspektywie kilku lat. i przez te kilka lat też stabilizuje się trochę ich sytuacja i życiowa, i zawodowa, decydują, czy zostają w tym mieście, czy może chcą się gdzieś wyprowadzić. Jeżeli zwiążą się kredytem dużo szybciej, no bo tutaj załóżmy nie będą musieli czekać, aż uzbierają ten wkład własny, będą mogli ten kredyt wziąć dużo szybciej, kupić mieszkanie, to tak naprawdę też ograniczamy ich mobilność, trochę ich wiążemy z jednym miejscem. To też tak w perspektywie rozwoju tych osób może być pewne utrudnienie. Dlatego ten najem, który daje właśnie różne możliwości, różne, no też po prostu możliwość lepszego dostosowania mieszkania i do własnych potrzeb w danej chwili. Te potrzeby u osób młodych też często się zmieniają, no bo zmienia się ich sytuacja rodzinna, zawierają związki, zakładają rodziny, także wtedy też potrzeba zwiększenia mieszkania, chcą się wyprowadzić, także ta możliwość zmian przy wynajmie mieszkań jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego wydaje się, że to, czego byśmy potrzebowali, to jest silny rozwój tego rynku najmu, też rynku najmu subsydiowanego, czy tańszego najmu dla na przykład tych młodych osób, które dopiero zaczynają swoją karierę mieszkaniową. Potem po kilku latach pewnie są już bardziej zdecydowani, wiedzą, jak ich życie się zaczyna układać i prawdopodobnie będą chcieli wziąć kredyt i kupić dom, czy mieszkanie, czy wybudować, ale też dajmy im tą przestrzeń taką na poznanie siebie, na rozwój.
Co pani zdaniem nie wyszło w tym programie Mieszkanie Plus? Pomysł był taki, że deweloper, bo to też jest zderzenie z rynkiem komercyjnym, to deweloperzy, prywatne firmy miały te mieszkania budować, część oddawać, część sprzedawać po prostu na warunkach komercyjnych, a część właśnie przekazywać na wynajem z regulowanym czynszem, z ewentualnym dojściem do własności. Deweloperzy mieli dostawać na preferencyjnych warunkach grunty z zasobów Skarbu Państwa. No, z założenia wszystko fajnie, ale co tutaj pani zdaniem nie wyszło i jak można byłoby stworzyć taki system, który by zadziałał?
Wydaje mi się, że tutaj jednym z głównych problemów było jednak to przekazywanie gruntów, przygotowanie tych gruntów, przekazanie tych gruntów, też położenie gruntów. To był taki czynnik, który zniechęcał. Drugim czynnikiem pewnie też była ogólna postawa deweloperów, którzy jednak po prostu nie muszą korzystać z takich rozwiązań, bo jeżeli wybudują to na własnych zasadach, to i tak sprzedadzą wszystkie mieszkania i uda im się to zrobić dość szybko. No, mamy ogromny głód mieszkaniowy i nadal popyt jest większy niż podaż. Mieszkania bardzo szybko się sprzedają, więc wydaje mi się, że to są takie główne czynniki. Natomiast jeżeli rozmawiamy o tym, co można by zrobić lepiej, czy poprawić, żeby w ogóle rozwinąć ten rynek wynajmu mieszkań, no to po pierwsze on powinien być prowadzony lokalnie, czyli jednak gminy powinny odpowiadać za to, ale powinny dysponować odpowiednimi środkami, żeby to robić. I wydaje się, że musimy zacząć rozmawiać o prowizjach społecznych ze strony deweloperów, które są też popularnymi rozwiązaniami gdzieś na zachodzie, dla przykładu w Austrii, czyli też włączeniu po prostu deweloperów w podaż takich mieszkań, na które na przykład mogłyby być przekazywane gminie, a gmina włączałaby je do zasobu tańszych mieszkań. Tutaj też myślę, że bardzo dużą rolę mogą odegrać TBS-y, aktualnie zwane SIM-ami, o których też minister Gowin mówił w czasie swojego wystąpienia, że ten segment też będzie rozwijany. Więc tutaj też upatruję pewnej szansy dla rozwoju rynku najmu. Kolejnym rozwiązaniem, które będzie właśnie w tym tygodniu też procedowane w Sejmie, są społeczne agencje najmu, czyli też takie innowacyjne rozwiązanie, innowacyjne w Polsce, praktykowane już w Belgii czy we Francji, które również zwiększa rynek najmu, takiego właśnie tańszego najmu. To są tacy pośrednicy, którzy działają na zasadach not for profit, nie dla zysku, pomiędzy właścicielami, prywatnymi właścicielami mieszkań, a osobami, które potrzebują wynająć mieszkanie. Na przykład Fundacja Habitat for Humanity Poland w Warszawie prowadzi taką społeczną agencję najmu, czyli wynajmuje mieszkania od prywatnych właścicieli w zamian za gwarancję, czyli gwarancję stałej opłaty czynszu, niezalegania z opłatami, ponoszenia czynszu też w czasie, jak się zmieniają podnajemcy, dbania o mieszkanie, takiego zdjęcia ciężaru z właściciela, negocjuje niższy czynsz i potem dzięki tej wynegocjowanej obniżce może wynająć to mieszkanie osobie, która rodzinie, która nie mogłaby wynająć mieszkania na rynku prywatnym, bo byłyby to zbyt duże koszty, a mogą właśnie wynająć mieszkanie z takim obniżonym czynszem. Przy tym tylko chciałam dodać, że no to rozwiązanie na ogół będzie rozwiązaniem deficytowym, do którego skarb państwa czy budżet lokalny powinien dopłacać, żeby właśnie zaspokajać te potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej. Istnieją oczywiście analizy ekonomiczne, które wskazują na to, że możliwy jest model, żeby to było rozwiązanie samoutrzymujące się, ale wtedy skala tego działania musi być naprawdę duża, tak żeby zbilansować grupę najemców, jeżeli chodzi o ich dochody, i żeby zapewnić możliwość samofinansowania tego modelu.
Ile nam brakuje mieszkań?
Konia z rzędem temu, kto zna precyzyjną odpowiedź na to pytanie. Mówi się o deficycie 2 milionów mieszkań. Przy czym pamiętajmy, że też dużo mieszkań się buduje i oddaje do użytku, to też pan premier podkreślał w trakcie konferencji, ale wiele z tych mieszkań no to są ostatnio mieszkania inwestycyjne, które potem często albo stoją puste, albo czekają na kogoś, kto tam zamieszka, na przykład dziecko, które na razie ma 10 lat, ale może kiedyś się zdecyduje. Więc trudno zebrać te dane. Ja trochę czekam na spis powszechny. Liczę na to, że on nam przyniesie odpowiedzi na niektóre pytania, ale myślę, że odpowiedź najczęściej podawana na pańskie pytanie to jest około 2 milionów mieszkań.
Mało jeszcze jesteśmy w stanie wam konstruktywnie doradzić, aczkolwiek no mimo wszystko zadam wam na koniec to pytanie. Obawiam się, że wasze odpowiedzi mogą nie być klarowne, bo gdyby mnie zapytano, to bym powiedział, że nie wiem, ale mimo wszystko was zapytam. Czy waszym zdaniem ktoś, kto dzisiaj chciałby mieszkanie, nie wiem, kupić, kto się zasadza na zakup mieszkania lub zmianę mieszkania na większe, czy powinien waszym zdaniem czekać na te zmiany, czy też raczej traktować je jako taką obietnicę pisane na wodzie i być może jeśli ktoś się interesuje trochę polityką, to też swoją decyzję może uzależniać od tego, czy jego zdaniem obecny układ rządzący dotrwa do przyszłego roku, kiedy to ma wszystko wejść w życie i czy będzie w stanie przegłosować w Sejmie ustawy, które są potrzebne, żeby to zaczęło funkcjonować. Ale czy jakby pomijając takich fanów polityki, którzy pewnie jakieś zdanie już wyrobione na to mają, czy waszym zdaniem dzisiaj jest sens, żeby wstrzymywać swoje plany zakupowe i czekać, co się wydarzy, czy raczej byście tak aż tak bardzo nie zmieniali swojego życia pod kątem nowego polskiego ładu?
Ja mam na ten temat wyrobiony pogląd, to znaczy, jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, jest zainteresowany i przede wszystkim jest zdecydowany, to nie powinien się oglądać na tego typu regulacje, tylko przystąpić do działania i liczyć na siebie. Tym bardziej, że te wszystkie propozycje są, no może nie tyle palcem po wodzie pisane, natomiast tam nie ma konkretów, nie wiemy jak to wszystko zadziała, jakie będą te mechanizmy, w związku z czym ja bym się nie oglądał na polski ład.
Ja też nie, zwłaszcza, że no mówimy tutaj o w pewnym sensie jakichś obietnicach wyborczych. Nie wiadomo tak naprawdę czemu ogłoszenie tego polskiego ładu ma służyć. Czy faktycznie ma to być program na wychodzenie z pandemii, czy zaraz może będziemy mieć wybory, a po wyborach będzie zupełnie coś innego. Bez szczegółów nie ma sensu czekać, trzeba robić swoje.
Chcielibyśmy się z wami pożegnać, dać wam sygnał, że no, jeśli ktoś z was nie ma planów rodzinnych, to jeszcze macie kilka miesięcy, zanim Polski Ład wejdzie w życie, żeby takie plany rodzinne powziąć. Bo jest całkiem możliwe, że rzeczywiście to będzie jeden z parametrów, które was będą predestynowały do tego, żeby otrzymać tę gwarancję kredytową i może jednak ciut łatwiej ten kredyt hipoteczny zdobyć. A dywagowali z wami na ten temat dzisiaj
Irek Sudak,
Maciek Bednarek
oraz Maciek Samcik. Dobrego dnia i dobrego tygodnia.
Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam!